Gdy Ty narodziłeś się w Królestwie Bożym z Ducha Bożego, pomyślmy o sobie, w nas musi być instynkt szukania Pana. Dlaczego? Dlatego, że Pismo powiada, że to On jest naszym życiem. Nie ma poza Nim życia. Jeżeli ktoś nie ma w sobie instynktu szukania Pana, to musi się zastanowić, czy w ogóle jest częścią tego Królestwa Duchowego. Bo ma, zdrowy człowiek ma instynkt duchowy, żeby żyć, żeby pić, żeby jeść, żeby wystawiać się na światło, bo D3 potrzeba, tak? Nam. I tak dalej, i tak dalej. I tak samo w Królestwie Bożym. Jeżeli nie masz tego w sobie, tego czegoś, to się zastanów, czy ty jesteś w Królestwie Bożym. Czy jeżeli nie ma we mnie, w tobie tego instynktu życia, zachowania życia, wiecie? Instynkt jest zachowania higieny, tak? I higiena powoduje, że człowiek może żyć zdrowo, że jego bakterie nie zjedzą, nie umrze na żadną zarazę i tak dalej. W życiu codziennym to też jest ważne, tak? Żeby myć się, szczotkować, żeby bielizna była nie na podłodze, a w szafie. Takie rzeczy, tak? Jeżeli ktoś nie dba o higienę i takie rzeczy robi, myje na przykład zęby szczoteczką, która leży w kącie, w pajęczynie, tak? I ją do buzi, nakłada gacie, które gdzieś są pod szafą i no, to niehigieniczne. Jest coś takiego, jak zachowanie tej właśnie, tego instynktu, tego życia. Musimy o tym pamiętać. I powiem wam szczerze, że my co pewien czas musimy dotykać tego życia. To nie może być tylko że my jesteśmy Kościołem, bo coś się nazywamy, bo chrzest przyjęliśmy, bo to, bo tamto. My musimy czasami dotykać tego Królestwa Bożego. Musimy o nie zabiegać. Musimy czasami wypić. Wiecie, Słowo Boże jest natchnione. Dobrze, jak znacie je na pamięć i cytujecie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest, jak się modlimy dniami i nocami. Amen. Ale dobrze jest, jeżeli czasami to Pan nam wleje ze słowa swojego coś żywego, to Pan coś do nas czasami powie, żeby dał nam to, wiecie, jak to mówią, energii, tak? Wiatr w tryby. Bo to nie może być tak, że Królestwo Boże jest podobne do ludzi, którzy zrobili wiatrak i taką korbę i kręcą i wytwarzają wiatr. I mówią, Bóg działa, tak? Tak nie może być. Bo wiatr musi wiać czasami. I tak jak patrzymy dzisiaj na Królestwo Boże, na kościoły, to tak robią ludzie. Biorą, stawiają wiatrak, wielkie śmigła i grzeją chłopaki, no nie? I wieje, aż dachy lecą. I Bóg działa. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ten wiatrak tak wiał, żeby te dachy tak uciekały, żeby ci, co tam stoją, padali, tak jak w świątyni Salomona. Oni nie mogli tam ustać. Jak uświęcali te świątynie. To chodzi o to, żeby to On działał. I chcę powiedzieć, że wiecie, jeżeli my będziemy uchybiać Bożym przykazaniom, nie będziemy czytać Biblii, modlić się, no tak ile trzeba oczywiście, bo tak w ogóle to nie można, to będzie mniejszym uchybieniem, przepraszam, mam nadzieję, że nie mówię herezji, ale to będzie mniejszym uchybieniem, niż jeśli byśmy zlekceważyli jeden podmuch Ducha Świętego z Jego osoby. To będzie mniejsze uchybienie. Bo wiecie, my możemy zawsze coś robić, ale te wiatry dzisiaj są tego limitowane. Nie wiem dlaczego, ale one są. Właściwie wiem dlaczego, ale są. I przyjmuję, że nie wiem. One są limitowane, te wiatry. One wieją bardzo rzadko. I my musimy, jeżeli wiecie, w swoim życiu widzicie ten wiatr lekki, powiew, jeżeli widzicie ten promyk, który nie jest z was, musicie się chwycić go. To tak jak na pustyni ktoś by szedł bez wody, spragniony, jakby spotkał, słuchajcie, mokry piach. Wiecie, co by zrobił? Wziął ten piach do buzi i by go wyssał. Bo umiera. Tak? Jak ktoś siedzi w duchowej ciemności albo takiej fizycznej, to w więzieniu, w karcerze, w całej ciemności, to nawet taki odrobinka światełka, jak przemknie przez to, to jest dla niego życie. Światło, bo potrzebuje. I musimy czerpać w bukłaki swoje, wiecie, to takie poruszenie się w twoim, moim życiu Boga. Lekkie. My możemy zaniedbywać to czy tamto i to będzie mniejsze uchybienie, niż zaniedbamy jego jedno, takie najmniejsze poruszenie. Więc nie zaniedbujmy tego, co do nas należy, a jeszcze tym bardziej tego, gdy On coś zaczyna w naszym życiu robić. I chcę powiedzieć, dlaczego tak jest. Dlatego, że jedno poruszenie Boga w moim i w twoim życiu jest czasami takim motorem do tego, co ty zrobisz dalej. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, że gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczyczne od Boga, nic dla was nie będzie niemożliwe. Wiecie, jedna rzecz od Boga, taka kropelka, może przerodzić się w ocean duchowy, jeżeli ją przyjmiemy, tę kropelkę. Jak to ktoś mówił, jak ci kropelka na głowę spadnie, to cię nie boli, ale jakbyś pół godziny podstał i tak pokropelkowany został w jedno miejsce, to każda kropelka by była, jakby kamień ci spadł na głowę. Ona wykona taką pracę, że sobie nie zdajemy sprawy. Czyli instynkt i przyjęcie tego, co Pan czyni. I kończąc w zasadzie ten temat, to słowa, może takim dłuższym słowem, chciałbym, byśmy sobie przeczytali właśnie teraz o tym taki obraz w Starym Testamencie, w Księdze Ezechiela, w 37 rozdziale jest taki obraz tego, kim jest Jezus Chrystus, jako takie to życie, tak? Bo On jest naszym życiem. On jest naszym światłem i On jest nie tylko tym, kto jest w nas, ale On jest tym, w kim my jesteśmy i w kim my się poruszamy i my się w Nim i my w Nim żyjemy. I w 37 rozdziale w Księdze Ezechiela jest takie słowo, Ezechiel w pewnym momencie staje i taką wizję otrzymuje doliny, takiej doliny. I ktoś powie, właśnie, co to jest za życie? Wiecie, myśmy byli niedawno w Muzeum Powstańców Warszawskich, Powstania Warszawskiego i tam między innymi były takie zdjęcia. Tutaj jest mowa o tym. Widok mnóstwa suchych kości ludzkich jest bardzo makabryczny, bardzo jest nieprzyjemny. Tak? Kiedyś tak było, że ludzie widzieli tych Żydów, którzy właśnie byli zabijani, te były tam potem kości gromadzone i to wszystko i to nic ciekawego. I kiedyś właśnie Ezechiel jako prorok Boży był postawiony w takiej wizji, w takiej dolinie suchych kości ludzkich. I widział mnóstwo kości leżących. I to nie były kości martwych ludzi, to były kości ludzi żywych, żywych fizycznie, ale martwych dla ducha. I to był naród Boży, to był Izrael. I Pan mówił, prorokuj do tych kości. I on prorokował i gdy prorokował, zobaczył oto nagle kość z kością się złączyła. Tak? Zaczęły się łączyć te kości. Ciekawy to musiał być widok w ogóle. Się łączą kości, pojawia się szkielet. Potem zaczyna ten szkielet obrastać ścięgnami, mięsem, skórą. No i już to nie jest widok taki makabryczny, że same kości, tak? Ale leczą zwłoki teraz leżą już. No bo tak naprawdę leżało mnóstwo ludzi, ale byli martwi. I on to widzi. I Pan mówi, prorokuj do ożywczego tchnienia. Teraz. I on prorokuje do ożywczego tchnienia. I oto czytamy. I oto czytamy. 10 werset 37 rozdziału. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli. I stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości. Rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I osadzę was z waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. I kiedy to się dokonało? Ludzie siedzieli, byli martwi i Izrael też. Do kiedy? Oni byli martwi i to się wypełniło. Oni byli martwi do momentu, gdy Chrystus nie stąpił do podziemi. Tak naprawdę, de facto. Ludzie w ogóle byli martwi. przynajmniej większość. Oni siedzieli w krainie umarłych i czekali na dzień wyzwolenia. I siedzieli w tych grobach duchowych oddzielenia od Boga. I chociaż byli ludem Bożym, to jednak było kraina umarłych i tam szli. I były dwa miejsca, z tego tak pismo podaje. Tam, gdzie był Łazarz i tam, gdzie był ten bogacz, pamiętacie? Ale to było jedno miejsce. To było jedno miejsce, oni byli w jednym miejscu. I w pewnym momencie historii życia ziemi, Chrystus powiedział, że jest życiem i groby się otworzą w pewnym momencie i wyjdą na wolność jeńcy i żyć będą, bo Chrystus jest życiem. Wiecie, On tam wstąpił, On wyprowadził ich z tych grobów, tych dołów i tak dalej. I tutaj też jest tak fajnie powiedziane, stanęła rzesza wielka, tak? Nie ma wierzących. Mało jest w kościołach ludzi, ale oto nagle są, nie wiadomo skąd, tak? Bo Bóg te ożywcze swoje tchnienie tchnął w nich. I to jest taki wspaniały obraz tego, co zrobił Jezus Chrystus dla ludzi. Wyprowadził ich z ich grobów. Ale wiecie, gdy to słowo tak nie doszło do mnie i tak zacząłem sobie je rozważać, czytać, to tak stwierdziłem, no tak, tu jest mowa o grobach. Że Kościół siedzi w grobach. Lud Boży, tak? Żywy, który zdaje się zna Boga, a Pismo powiada, że wszystko, co zostało napisane dla naszego pouczenia. Abyśmy mieli pociechę z Pism, abyśmy mogli wyciągać naukę, tak? I pierwsza myśl taka, gdy tu mi się pojawiła, myślę, Boże, no bo to był Izrael, ich lud Boży, który znał Boga. I Pismo powiada, że siedział w duchowych grobach, tak? Bo tak tu jest napisane, wyprowadzę was z tych grobów. Trochę beznadziei tego wszystkiego i tak dalej. I de facto oni siedzieli w tych grobach, dlatego że czcili innych bogów, czcili demony, złe rzeczy robili i w ogóle tam czasami proroków przyjmowali, a w większości to nie. I tak sobie myślę, a czy to gdzieś jest może tak powiedziane o Kościele w Biblii? I ku mojemu przestraszeniu, tak, po dwóch dniach przyszły mi dwa fragmenty do głowy. Przypomniały mi się, przyszły i stanęły i od razu sfera fizyczna i sfera duchowa. Pierwsza sfera fizyczna, życie w grobach. Przypomina się wam coś? Pan Jezus kiedyś szedł i zabiegli mu drodze Gederańczycy. Takich dwóch ludzi opętanych. Ale my zredukujemy do jednego, żeby było łatwiej, bo w jednej Ewangelii jest mowa o jednym. Zabieg człowiek. I ten człowiek żywy był? Żywy był. Ale co to było za życie? Bo powiedziane jest o nim, że co? Żył w grobie. Żył w grobach. On nocami biegał, krzyczał, zdzierał z siebie ubranie, był nagi, tak? Biegał, tłukł siebie kamieniami, czyli był okrwawiony, oraniony, ludzie się po prostu go bali, był opętany przez legion demonów, potem też w świnie te legiony weszły, no i ktoś powie, no żyje. Całe życie by przeżył. I pytanie, a co to za życie? On nawet w ogóle pewnie nie wie, że żyje, bo jego umysł jest tak przez demony zamknięty, że nawet nie, no tak duchowo to on jak embrion prawie, można powiedzieć taki, no nie? Tylko tyle, że chodzi ciało, a jego świadomość często jest poza świadomością, bo był opętany. I pytanie jest, co to za życie? On żył w grobie. On mieszkał w grobach. Tak jak ci ludzie mieszkali w grobach, w dołach. No i to jeszcze pół biedy, bo Pan Jezus ich tam uwolnił. Ale co jest, jak lud Boży w grobie? I chciałbym, byśmy zakończyli to słowo z Księgi Objawienia, z trzeciego rozdziału. Księga Objawienia, trzeci rozdział. Tam jest jeden z siedmiu listów. List do zboru w Sardes. Przeczytajmy sobie ten list. On jest krótki, ja cały przeczytam. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego, upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. List do Sardes. Jeszcze do niedawna ten list był dla mnie najbardziej skomplikowanym, takim trochę zawiłym listem z tych siedmiu. Nie mogłem jednej rzeczy, wiecie, tutaj przeskoczyć. Nie rozumiałem pewnej rzeczy, bo to jest list do Kościoła, do ludzi żywych w Bogu. Ale pierwszy werset jakby ich zakopuje w grobie. Mówi, masz imię, że żyjesz. A jesteś umarły. No i pytanie, to takie się rodziło zawsze we mnie, gdzie nawet powiedziałem kilka chyba kazań na temat tych listów, ale ten list, ten Sardes zawsze jakiś taki mglisty był. No, by się zastanawiałem, czy ci ludzie to w ogóle są wierzący? Czy to jest mowa o ludziach narodzonych na nowo z Boga? Bo ten pierwszy werset zawsze to tak ciach, tak? Masz imię, że jesteś człowiekiem nowonarodzonym, że żyjesz z Chrystusem, a Pismo mówi, jesteś martwy. To znaczy nieodrodzony, tak? Tak to można zrozumieć. Idę dalej, to niby jest mowa no, o tym upamiętaniu i powiedziane tylko kilka osób ze zboru. Są godnych, mają szaty i tak dalej. I gdy to słowo do mnie dotarło, to przekonanie weszło we mnie, że tak. Że ten list mówi o ludziach, którzy się narodzili z Boga. Wszyscy, cały zbór. W zasadzie większość, normalny zbór nowonarodzonych ludzi. Chrześcijan. Narodzonych z Boga, z Ducha Bożego, zaistniały w Królestwie Bożym, to wszystko ich dotyczyło. I tych kilku, co chodzili w tych szatach, i tych, którzy tutaj powiedziane jest, byli troszeczkę gorsi. I zrozumiałem, że tak jest. I ten obraz życia, tylko widzicie, oni żyli w tych duchowych grobach. A tamci nie. A tamci wychodzili z tego jakoś, oczyszczali się i nie żyli w tych grobach. Oni po prostu żyli duchowo w takich grobach dla Boga, takich duchowych grobach, chociaż byli Jego ludem. I werset drugi i trzeci, on wzywa, bo Bóg przeważnie nie stawia człowieka w miejscu, gdzie nie ma dla niego lądu, tak? Upamiętania. Szczególnie komu? Swoich dzieci. On nie postawi w miejscu tam, gdzie ty nie będziesz miał możliwości się upamiętać, bo to już będzie ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tak? Wiecie, ten grzech taki śmiertelny. Pismo mówi o nim, że jest taki grzech. Ale ja mówię o tym, że jeżeli tego nie ma, jeżeli ktoś nie odrzuci tego Ducha łaski Bożego w taki sposób, to jest zawsze dla niego zbawienie. I drugi i trzeci werset mówią tu wyraźnie, żeby utwierdzić to, co jeszcze masz, to, co w tobie żyje, żebyś pamiętał to wszystko, co przeżyłeś, twoje narodzenie na nowo, twoje doświadczenia z Bogiem, żebyś to pamiętał, był czujny, gdyż Pan przyjdzie, tu jest powiedziane, jak złodziej w nocy. I zaskoczy cię w takim stanie, ale ty masz się na to przygotować. Masz jeszcze czas. Ale czwarty werset jest, ja to mówię, jak taka, wiecie, taka żelazna kurtyna. On działa bardzo mocno, ten werset. Wiecie, bo jest coś takiego, że jak wejdziesz w labirynt, masz różne wyjścia. I tu chodzisz, się tam obijasz w tych grzechach swoich, tak? Ale tu wyjście, tam wyjście, człowiek się szamocze, myśli, że żyje, ale żyje sobie w takich duchowych grobach, w takich katakumbach, tak mówiąc obrazowo. Tak kiedyś chrześcijanie żyli, bo się kryli przed wrogiem. A teraz duchowo ludzie często żyją w takich grobach, katakumbach, chodzą, I tu, i tu, i wyjdzie, ale wszędzie jest ciemno, po prostu te duchowe groby, ale może się znaleźć w takim miejscu, gdzie wejdzie, przyciśnie nieopatrznie coś. Ci, co lubią filmy oglądać, to wiedzą, że w pewnym momencie coś się zapadnie za nim. Nie? Żelazna kurtyna. Dotknął się czegoś, wszedł w takie miejsce i dotknął się czegoś, że za nim zapada żelazna kurtyna i pojawia się, załóżmy, trupia czaszka, trzęsienie ziemi i ginie. To znaczy, znajduje się w takim miejscu, gdzie nie ma wyjścia. Już nie ma wyjścia. Wiecie, w tych grobach jest takie miejsce widocznie, gdzie nie ma wyjścia. Że jak ktoś już gdzieś wejdzie duchowo, nie ma wyjścia. I tu Pismo jakby to mówi, bo piąty werset mówi, nie wymarzę imienia Jego z księgi, tak? To znaczy, że to trąca o ten temat. Że ci ludzie żyli w takim stanie, że groziło im wymazanie z tej księgi. I werset czwarty mówi, że ci ludzie żyjąc w tych duchowych grobach, to ich ten los spotka. Tak jakby Pan wiedział, co będzie i powiedział, że jest kilka osób, które nie weszły w to miejsce tych duchowych grobów, katakumb, że oczyszczały się i nie wchodziły tam i będą chodzić z nim, bo są godne. Ale tamci, to tak jakby, wiecie, już poszli tak. Wiecie, kiedyś w Starym Testamencie było powiedziane, gdy Chrystus mówił do nich, bo to Bóg jest ich. Jezus Chrystus jest Bogiem Izraela i On do nich mówił. Wtedy już. To On, wiecie, chciał zgromadzić jak piskle, jak kokosz te pisklęta, pamiętacie, tak? Posyłał proroków, On mówił do nich. To On. I kiedyś mówi do nich taki zarzut, mówi z takim żalem. Oto zawarliście przymierze ze śmiercią. Tak mówi do swojego ludu. Tam jest taki tekst, tak? Izrael tak poszedł w grzech, tak poszedł w świat, tak poszedł za bałwanami, za tym wszystkim, że czcili Boga Izraela. Ale na boku takie rzeczy robili, że On powiedział, zawarliście przymierze ze śmiercią. Ale potem powiedział, ale ja te przymierze zerwę. Ja zerwę te przymierze ze śmiercią, które wyście zawarli. Zobaczcie, jaka wielka miłość Boża. I tutaj wygląda na to, że ci ludzie w tych duchowych grobach zawarli takie przymierze ze śmiercią duchowe. I poszli tak głęboko. Wiecie, bo kalać się i właśnie pytanie teraz, dlaczego? Co oni robili takiego złego? I kluczowym słowem tutaj jest znowu ten werset czwarty. Mówi, lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat. Kluczowym słowem tutaj jest kalać. Skalać. Wiecie, że to jest słowo zaczerpnięte z żydostwa? Hebrajskich zwyczajów. To nie jest słowo takie typowe zgrzeszyć, tak jak my uważamy, że ty zrobisz grzech, tak? Uczynek ciała. To jest grzech. Nie. To słowo idzie głębiej. On mówi kalać się, kalać się, kalać się. I teraz obrazowo masz białą koszulę. No jest piękna. Pobrudzisz ją, upierzesz, znowu będzie biała. Ale załóżmy, jak polejesz sobie marchewką, z tego co wiem, ona jest niewybawialna. Jak polejesz sokiem marchewkowym, to albo przefarbuj tę koszulę, albo powiesz garbage. Tak? I oni coś takiego mieli. Te duchowe szaty tak kalali, że tak przebarwili ich, że żadna farba nawet Królestwa Bożego już się zdawałoby tego nie. Już Pan nie chciał nawet im tych szat czyścić. Czyli przeszli pewną granicę. Pewną granicę kalania, że tak się skalali i zbrukali, że już Pan powiedział koniec. Już tam. Tylko tamci, którzy tych szat nie skalali w taki sposób, wiecie, bo Pismo powiada, kto nieczysty, niech dalej się zanieczyszcza. Ale kto święty, niech dalej się uświęca. I oni nie byli doskonali ci trzej. czy cztery, czy tych kilku. Oni też grzeszyli. Ale co robili? Się uświęcali. Prali swoje szaty w krwi baranka i nie żyli w tych duchowych grobach. Nie kalali się. Wiecie, bo nie można siedzieć przy betoniarce w błocie i wodę się myć, tak? I myje, mówisz, ja się myję. Nie. Bo tylko błoto będzie większe. Rozmazanie będzie większe. Nie można siedzieć w tych duchowych grobach. Nie można siedzieć tam, się kalać i jednocześnie się oczyszczać krwią baranka, tak? Bo to nie to środowisko, trzeba wyjść. I właśnie skalać się. To jest słowo kluczowe tutaj. To słowo nie jest związane z jakimś grzechem. Widzicie, takim uczynkiem, tak? To jest związane troszeczkę z pojęciem żydowskim. I teraz pomyślmy chwilę, co dla Żyda oznaczało kalać się. Tak rytualnie. Czy dla Żyda kalać się oznaczało na przykład, ja wiem, nie, może z innej strony. Co go kalało? O tak. Pamiętamy, że Żyda kalało to na przykład, gdy przyszedł do domu poganina. Tak? Czy on zrobił jakiś grzech? Nie. On żadnego grzechu nie popełnił. Ale rytualnie to go kalało. Tak? Gdy Nazyrejczyk dotknął szaty, która była na nieboszczyku, to czy on zrobił jakiś grzech? No nie. Ale to go kalało rytualnie. Był nieczysty. I musiał pewne zabiegi zrobić. Widzicie? To chodziło o to, czego oni dotykali, co jedli, tak? Jeżeli zobaczcie, Żyd zjadł świniaka, no to czy to grzech popełnił? Nie. Ale był skalany. Co go kalało? Czyli zwróćmy uwagę jedną rzecz, że my zapomnieliśmy pewnej rzeczy jako Kościół. Że nie musimy grzeszyć coś robiąc, tak w sensie fizycznym, tak jakichś uczynków. Możemy moralnie nic złego nie robić, ale możemy kalać się. I to może kalać co? Nasze serca. I Pan Jezus powiedział do Żyda jednego, oni zarzucali, że je brudnymi rękoma, tak? Jego uczniowie, nie myją rąk i kala ich. A on mówi tak, nie to kala człowieka, co wchodzi do jego ust, tylko kala człowieka to, co wychodzi z jego ust, tak? I potem powiedział, że kala ludzi, no co? To, co jest w sercu. To go kala. Złość, nienawiść i tak dalej. I to, stąd są te uczynki. Ale pytanie i odpowiedź nie jest taka oczywista, tylko pytanie teraz brzmi, dobrze, to dlaczego serce ludzi jest skalane? Co kala ludzi serce, tak? Bo z serca wychodzi to, co jest złe. Te wszystkie rzeczy. To nie mamy, te uczynki, co my na przykład mówimy z tymi grzechami. Ale co kala serce? I to jest ważniejsze. I to jest odpowiedź na to pytanie, bo ci ludzie siedzieli, wiecie, w tych grobach duchowych i myśleli, że te rzeczy, które ich kalają, nie mają żadnego wpływu na ich życie. A to ich kalało, kalało, brukało i oni w tym siedzieli i śmierdzieli duchowo. I teraz tak oględnie, kończąc, w Piśmie Świętym jest powiedziane, jeszcze użyte takie słowo właśnie, Juda mówi, że miejcie odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Widzicie to? I my powiemy, co, dotknąć jakiegoś... To nie dla nas, bo my w duchu żyjemy, tak? A jednak o dotknąć się czegoś skalanego przez co? Przez cielesność, grzech starego człowieka, dotknąć się. On mi to kala. Widzicie, to jest taka świętość i możemy to wyrzucić sobie gdzieś na margines, ale on tak powiedział. I Pismo powiada jeszcze w Hebrajczykach, 13 rozdział, 4 werset. Ja to też chcę przeczytać jeszcze, ten fragment. Co kala, a właściwie te słowo, gdzie jest użyte o kalaniu. 4 werset. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Tak? Łoże nieskalane. nieskalany, czyli niezbruczony, niezbrukany i tak dalej. I gdy tak sobie myślę o tym kalaniu, to już nie będę w to wnikał więcej, ale te dwa podobieństwa weźmy. Ten człowiek, co żyje w grobach, gdy demony weszły w świnie. Tak? Świnie w żydostwie były czymś nieczystym. I to był taki też obraz duchowy, że człowiek zostaje uwolniony z tej starej grzesznej natury, z tej świńskiej natury, tak? Wyzwolony z szatana ręki i zostaje wolny. A to wszystko idzie na potępienie, tak jak te świnie zginęły, tak? Ale gdy, dopóki on żyje w tym ciele, w tym niezbawionym, to on bruka się tym, co jest światem, światowe. I wiecie, gdy dzisiaj patrzę na wiele kościołów, to ja mam wrażenie, że poszli nie tą drogą. Na w ogóle świat chrześcijański. Bo widzą ludzie to, co mówię, że dzisiaj limitowany jest powiew Ducha Świętego. Że wody żywe nie płyną tak, jakbyśmy chcieli. One są limitowane. I ludzie pragną żyć. Wiecie, wielu ludzi pragnie mieć dzieci, tak? Robią różne dziwne zabiegi. A niektórzy tak bardzo chcą mieć te dzieci, że są gotowi popełnić grzech, tak? Tak jak my to nazywamy. Czyli takimi metodami zdobywać dzieci, które eliminują inne dzieci. Tak? Które rzekomo wtedy już nie są dziećmi. Ale oni tak chcą i kościoły dzisiaj się zachowują jak tacy chorzy rodzice. Bo oni chcą mieć potomstwo. Naturalnie. Chcą, żeby to potomstwo było, żeby to rosło, no bo to normalny człowiek chce rosnąć, rozwijać się i mieć dzieci. I normalne, zdrowe kościoły chcą mieć dzieci. I chcą się rozwijać. Ale jest coś takiego, że nie ma. I wtedy są dwie drogi, jak zwykle. Ta jedna wąska i ta jedna taka szersza. Albo pójdziemy drogą Chrystusa i pomimo wszystko będziemy przestrzegać Jego przykazań i będziemy, wiecie, szukać Jego oblicza i słuchać Jego i żyć w takim stanie, póki On nie poruszy wiatrem tego, wiecie, wiatraka, tak? Ale możemy co zrobić? Te wiatraki postawić sobie, korbę wstawić i grzać szeroką drogą, tak? I powiem wam szczerze, dzisiaj kościoły stali się, niektóre stały się w ogóle chrześcijaństwo takim chorymi rodzicami, którzy chcą sobie zaskrobić potomstwa. I oni tak się kalają, już są gotowi takie rzeczy robić i kalać się takimi rzeczami, aby ich było coraz więcej. I efekt jest. Bo co, nie przyjdą? Przyjdą. I zasiądzie ich pełno. Wiecie, to jest tak, jak dokładnie świnia się zachowuje. Przepraszam za porównanie, ale tutaj jest też, bo świnia jest zwierzęciem, które ma pożądliwość jedzenia. Ono musi jeść ciągle. A, taki mechanizm. I nie zawsze musi to być czyste, to jedzenie. Moi rodzice hodowali świnie. I ja wiem, z tego co pamiętam, świnia potrafiła szczura zjeść. Potrafiła. Bo taka jest świnia. Ona będzie jadła, żeby zaspokoić swoją pożądliwość i tyć, i tyć, i tyć. I kościoły tak robią. Ale nie widzą tego, że oni się brukają, że to kala, tak? I rośnie to wszystko, rośnie. Ludzie przychodzą, ale jacy ludzie przychodzą? Duchowi? I to jest znakiem czasów dzisiejszych, że Kościół nie może się kalać. Pomyślmy chwilę nad pojęciem kalania, a zrozumiemy wiele rzeczy, które Bóg przemawia do naszych serc i w dzisiejszych czasach. I kończąc to, życzę nam, abyśmy, wiecie, w swoim życiu doznawali tego wiatru. Ja nie mówię o huraganach, ale przynajmniej tego powiewu. Abyśmy, wiecie, do tego dążyli. Aby Pan dał nam te zmysły. Żeby dał nam samozachowawcze zmysły. Żebyśmy mieli te pragnienie, żeby przyjść. Napić się tej żywej wody. Żeby doznać tego wiaterku Jego. I w tej mocy żyć i robić to, co nam trzeba, żeby przyjść do zboru i być tym, wiecie, takim wiatrem w tym zborze, tak? I dla innych, żeby zobaczyli, o, ja też chcę to mieć. Nie tylko, że mówię, ale jak żyję, kim jestem i co robię. W Królestwie Bożym, w zborze. Niech Pan będzie naszym życiem. Żyjmy w Nim i pozwalajmy, żeby On w nas żył. Amen.